Drodzy bracia i siostry, drugi temat naszej lekcji to jest miłość do braci decydującą próbą. Na bazie psalmu 133, który ma zaledwie 3 wiersze. Psalm 133. Czytamy słowa tego psalmu. Oto jako rzecz dobra i jako wdzięczna, gdy bracia zgodnie mieszkają. Jest jako olejek najwyborniejszy wylany na głowę, ściekający aż na brodę Aaronową, ściekający aż i na podołek szat jego, jako rosa Hermon, która wstępuje na góry syjońskie, albowiem tam daje Pan błogosławieństwo i żywot aż na wieki. Zauważyliśmy, że psalmista wskazuje tu na coś szczególnego. Powiada, oto wskazuje. To jest coś szczególnego, co jest dobre, co jest wdzięczne i co jest godne uwagi. Co ma na myśli psalmista Dawid mówiąc? Oto jako rzecz dobra i jako wdzięczna. Na co on wskazuje używając tych słów? On też, drodzy, odpowiada zaraz, że tą rzeczą dobrą, wdzięczną, szczególną, godną naszej uwagi jest to, gdy bracia zgodnie mieszkają. Oczywiście nie chodzi tu o braci według ciała lub rodzeństwo czy kuzynów, lecz o braci w Chrystusie. Podstawowa zasada tego wersetu, zgodne mieszkanie, jest właściwa dla wszystkich poświęconych. Nie tylko dla klasy Chrystusowej, do której szczególnie odnoszą się te słowa, ale jest ta zasada zgodnego mieszkania właściwa dla wszystkich poświęconych bez względu na przynależność klasową. Być bratem w Chrystusie to wielka łaska i przywilej. Rozumieją to szczególnie i doceniają ci, którzy nie mają społeczności braterskiej, oddaleni od zboru, złożeni chorobami, gdy pozostają w swych miejscach odosobnienia i cierpienia. Szczególnie wzbudza się wtedy ten sentyment, to miłe uczucie społeczności braterskiej. I psalmista powiada, że jest rzeczą miłą, wdzięczną, przyjemną, godną uwagi to, gdy bracia zgodnie mieszkają. A więc braterstwo w Chrystusie jest wielką łaską i przywilejem. Z perspektywy czasu starsi bardziej doświadczyli i mogą potwierdzić to, być może młodsi mniej lub też mają to wyrobienie i taką ocenę, że ta społeczność braterska w Chrystusie to jest wielka łaska i wielki przywilej. W braterstwie, drodzy, Chrystusowym, którym się cieszymy, należy mieć świadomość, że oprócz nas są inni bracia, którzy nie są naszymi duchowymi bliźniakami. Nie są naszymi kopiami z dokładnie takimi samymi cechami, jak i my, i z nimi mamy mieszkać w jedności i w pokoju, w zgodzie. O taką jedność zgodną, wzajemnie miłującą się, wdzięczną, przyjemną, modlił się Pan Jezus jako przygotowujący się do śmierci w swej arcykapłańskiej modlitwie w Wieczerniku, która jest opisana w 17 rozdziale Ewangelii według świętego Jana. Przeczytamy zaledwie 11 werset tego rozdziału. Brzmi on następująco: Ojcze Święty, zachowaj je w imieniu Twoim, któreś mi dał, aby byli jedno, jedno duchem, usposobieniem, jednością serca, umysłu, celu i woli, jako i my jedno jesteśmy. To było pragnienie Jezusa Chrystusa, który opuszczał swoich uczniów i przygotowywał ich do tego, że pozostaną sami, ale prosił Ojca, zachowa jej ich w tej jedności, jaka jest między nami. W tym duchu, w tym błogosławionym duchu jedności. Ojcze Święty, zachowaj je. I to przesłanie Jezusa Pana jest obowiązujące do naszego czasu. Pan i o naszą jedność prosił Ojca, żebyśmy byli też zachowani w tej jedności, pomimo różnorodności. Co oznacza dla braci mieszkać zgodnie w jedności w koinonii? Koinonia, czyli jedność ludu Bożego, to jedność wewnętrzna, która nie potrzebuje żadnych widzialnych organizacji, ciał kierowniczych, żadnych wpisów, wypisów, rejestrów. My mamy jedność wewnętrzną. Wewnętrzną jedność, niewidzialną. Ona jest pomiędzy poświęconymi w poszczególnych miejscowościach, w poszczególnych zborach i pomiędzy poszczególnymi zborami. Ta jedność wewnętrzna, zasadzająca się na duchu Chrystusowym, duchu Bożym. Ta duchowa jedność, zgodnie z nauczaniem apostoła Pawła, obejmuje 7 części. Jedność ludu Bożego w Chrystusie składa się z 7 części i apostoł omawia te, wylicza te części w liście swoim do Efezjan w 4 rozdziale, w wersetach od 3 do 6, które będą teraz pod naszą uwagą. Abyśmy mogli odpowiedzieć na pytanie, co znaczy dla braci mieszkać w jedności w koinonii. Otwieramy list do Efezjan, 4 rozdział. Będziemy czytać od wersetu 1, czyniąc wprowadzenie do wersetów od 3 do 6. Wiersz 1. Proszę was ja tedy, czyli zachęcam was, więzień w Panu, abyście chodzili tak, jako przystoi na powołanie, którym jesteście powołani. Jakie to jest powołanie? W Bogu, w Chrystusie. Nie do organizacji, nie do kościoła, nie do jakiejś społeczności, która wymaga tych zewnętrznych form. Ale mówi, ja zachęcam was, bracia, więzień dobrowolny dla sprawy Chrystusa, oddany bezgraniczny dla sprawy Chrystusa dobrowolnie, abyście i wy chodzili w tej jedności, związani z Panem, tą więzią duchową, jednością ducha. Bo w takim duchu jesteście powołani. Ze wszelką pokorą, czyli niską samooceną i cichością, skłonnością do uczenia się, i nieskwapliwością, czyli długim znoszeniem, znaszając jedni drugich w miłości. Bo jesteśmy bardzo różni. I różnią nas lata, staż w prawdzie, różne charaktery, różny poziom znajomości, różne warunki, które tu się zbiegają, skupiają i w pewnym sensie wykazują te różnice, ale apostoł Paweł mówi, że stanowimy jedność ducha i następuje ten przemiał tych wszystkich tutaj zbiegających się różnic, dlatego, żeby ta jedność była stałą, niepodważalną i korzystną dla zboru ludu pańskiego. Starając się, abyście zachowali jedność. Starając się. To nie przychodzi natychmiast. Nie od pierwszego spotkania. Ale staraniem naszym, czyli pamięcią, pamięci naszej powinno być zawsze, że gdy się spotykamy, tu zbieramy się, wspólnie przeżywamy to, naszym staraniem powinno być, abyśmy zachowali jedność ducha w związce pokoju. Byli dla siebie wyrozumiali. Byli wychodzący naprzeciw sobie. Nie byli bardzo sztywni w swoich jakichś poglądach, myślach, jeśli chodzi, pomijając zasady. I powiada dalej tak, wyliczając te części jedności ludu Bożego, w pierwszej kolejności, w czwartym wersecie powiada, jest jedno ciało. Siedem części składowych jedności ludu Bożego i na pierwszym miejscu wymienia apostoł Paweł, mówiąc, jest jedno ciało, ciało. Przez jedno ciało, drodzy, rozumiemy społeczność członków Kościoła Chrystusowego, odniesienie do klasy Chrystusowej przede wszystkim, a w szerszym znaczeniu przez jedno ciało rozumiemy społeczność wszystkich wiernych, wierzących Bogu, bez względu na klasę ludu Bożego. Wszystkich członków poświęconych ludu Bożego uznajemy jako jeden organizm, jako jedno ciało, a w tym przypadku mówimy o zborze, który stanowi jedno ciało. Pomimo różnic, wszyscy przez swą zgodność lub jednomyślność stanowią jedność w znaczeniu jedno ciało, jeden organizm, którego głową jest Chrystus, a nie starsi zboru, a nie biskupi, kardynałowie, czy jacyś nauczyciele religijni, którzy powiadają, to jest mój Kościół, to są moi wyznawcy, to są moi bracia, w znaczeniu, że ja jestem tu nad nimi. Głową każdego zboru jest Chrystus i głową każdej jednostki jest Chrystus. A więc jedno ciało stanowimy, którego głową jest Jezus Chrystus. Apostoł Paweł w tym samym liście, lecz w 5 rozdziale i 23 wersecie potwierdza to, mówiąc, Chrystus jest głową Kościoła i On jest Zbawicielem ciała. Chrystus jest naszą głową, drodzy. Nie żaden człowiek, żaden przedstawiciel w jakiej bądź hierarchii. Głową naszą zboru jest Chrystus. A więc widzimy, że warunkiem zachowania tej jedności w tym ciele, które stanowimy jako zbór, jako kościół lokalny, to warunkiem zachowania takiej jedności i zgody jest przestrzeganie nauk i zasad. Czyli najpierw musimy być poinformowani, zorientowani, prawda? A później na bazie zorientowania, zapoznania się, przestrzegać te zasady, które daje Bóg, przez kogo ustanowił Bóg w Kościele apostołów, proroków, ewangelistów i mówi drugie też pasterze i nauczyciele. W jakim celu Pan, czyli Bóg, przez Jezusa ustanowił też urzędy w Kościele? Paweł mówi dalej, ku spojeniu świętych, ku scaleniu tej jedności, ku zespoleniu, ku zespawaniu, ku utrwaleniu tej jedności świętych, czyli poświęconych, ku pracy usługiwania, żeby ci wybrani na te urzędy dbali o tę jedność jako pasterze, usługiwali ludowi Bożemu ku budowaniu ciała Chrystusowego. A więc Bóg stanowi tę jedność, w której niektórzy mają przywilej szczególny dbania o sprawy zboru z urzędu, jaki zbór tym jednostkom, tu konkretnie mówiąc, braciom dał do dysponowania i udarował albo dał ten przywilej tej służby. Stąd wypływa wniosek, drodzy, że nieuznawanie i lekceważenie pańskich sług i ich urzędów, a co zatem idzie pańskich nauk i zasad, przynosi duchową szkodę i burzy jedność ludu Bożego. Prosta wykładnia wynika z tego, że jeśli Bóg takie urzędy dał i my, jako członkowie zboru, daliśmy przywileje braciom jako starszym, czy też diakonom, to zbór jako taki respektuje te przez nich wyrażone zgodnie z wolą Bożą pewne błogosławieństwa w postaci wykładów, czy też różnych usług. Nieuznawanie tych urzędów jest szkodą dla zboru i dla jedności ludu Bożego. W związku z tym, aby zgromadzenie mogło realizować swoje cele, bez względu na to, jak jest małym, czy jest dwóch lub trzech, jak Słowo Boże mówi, powinien w nim panować porządek w zborze. Punktualność. Spotyka się tu i ówdzie, że ta punktualność nie zawsze jest tak przestrzegana. Uwzględniamy pewne okoliczności, które są poza możliwością ich opanowania i nie indywidualnie nikomu tego tutaj nie wytykamy, ale ogólnie mówimy, że zgromadzenie powinno zachowywać porządek, punktualność i właściwe reguły zgodne z nauką Pisma Świętego. Zbór, kierując się demokracją, wybiera swoich sług, starszych i diakonów przez głosowanie. Przez głosowanie, czyli przez kieretoneo, to jest przez podniesienie ręki, jak mówią Dzieje Apostolskie, 14 rozdział, werset 23 i drugi list do Koryntian, 8 rozdział, 19 werset. Przez głosowanie zbory wybierają swoich sług. Mówię tutaj o jedności ciała jako zboru, które, aby mogło być tą jednością, musi takie zasady przestrzegać. Wybór sług zboru, zachowanie porządku, punktualności, właściwego odnoszenia się wzajemnego. Wszyscy członkowie zboru mają jednakowe prawa. W zgromadzeniach ludu Bożego siostry mają mieć nakryte głowy, aby symbolizowały poddaństwo braciom w tym znaczeniu, jako że bracia są przedstawicielami Chrystusa, jak Kościół jest głową, jak Chrystus jest głową Kościoła. W tym symbolicznym znaczeniu. Apostoł Paweł mówi o pierwszej jedności, o pierwszej części społeczności ludu Bożego, jedności, mówi jedno ciało. My tworzymy jedno ciało. Drugą częścią jedności, co wynika z listu do Efezjan, który mamy pod uwagą, 4 rozdział, 4 werset, jest jeden duch. Jeden duch. Tym Duchem Świętym jest duch prawdy. Prawda. Interpretacja tej prawdy nas tu sprowadza. Gdybyśmy mieli zasadnicze różnice w interpretacji Pisma Świętego, nie stanowilibyśmy tego grona, jakie aktualnie tutaj tworzymy. Bo to nas tutaj zgromadza. Wspólny duch, czyli jednolite zrozumienie wykładni Pisma Świętego. Gdybyśmy tutaj słyszeli poglądy, że Bóg nie przez Jezusa nie odkupił wszystkich, tylko niektórych, albo że Bóg jest trójną, to ja myślę, że 100 obecnych nigdy tutaj więcej nie przyszło. A więc, gdy mówimy jeden duch, to rozumiemy jedną prawdę. Wykładnię boskiej prawdy w taki sposób, z którą się identyfikujemy, z którą się zgadzamy, którą się karmimy, która nas buduje, wzmacnia i uściśla tę jedność. Miło nam jest, jak my się zgadzamy ze sobą. Rozmawiamy, o bracie, tak samo rozumiesz, cieszymy się. Zbieramy się tutaj, rozwijamy szczegóły pewne, które nieraz nas tam może w jakiś sposób różnią z tytułu niezbyt zgłębionego jeszcze znaczenia pewnych myśli biblijnych. Apostoł Paweł w liście do Kolosan w 3 rozdziale i 14 wersecie podaje taką myśl. A ponadto wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. Miłość jest spójnią doskonałości. A ona, drodzy, wynika właśnie z poznania prawdy. I ta prawda w nas kształtuje, wytwarza miłość. Miłość, która nas scala. Tutaj ten Duch Chrystusowy w wymiarze miłości przyciska nas. Przyciska na przykład w drugim liście do Koryntian, w 5 rozdziale i 14 wersecie czytamy: albowiem miłość Chrystusowa przyciska nas. To znaczy przyciska. Pobudza nas, przynagla nas, skłania, ujednolica, spaja nas. Miłość Chrystusowa wyprowadzona na bazie prawdy, którą poznajemy. Bo prawda jest narzędziem do tego, żebyśmy wytworzyli w sobie pobudki wzajemnej miłości. Jedność wiernych nie oznacza doskonałej jednomyślności. Nie ma w zborze drogi, żeby wszyscy jednomyślni byli we wszystkich sprawach. To każdy z nas doświadczył jako jednostkę i jako cały zbór. Nie ma tak, że wszyscy są jednomyślni we wszystkich sprawach. A więc jednomyślność albo jedność wiernych nie oznacza doskonałej jednomyślności, ani posiadania doskonałej prawdy lub doskonałej znajomości tej prawdy. To jest sprawą przyszłości, kiedy będzie jeden pasterz, jedna owczarnia, jedna nauka, jeden duch. Wówczas to będzie doskonałe, jednomyślne, wspólne, jednoznaczne. Ale nasza dzisiejsza jedność nie oznacza doskonałej znajomości, posiadania doskonałej prawdy i doskonałej jednomyślności. W liście do Filipian apostoł Paweł napisał takie słowa, które są w 3 rozdziale, 15 wersecie. Ile tedy was doskonałych, toż rozumiejmy. A kto z nas doskonały? Ale apostoł Paweł powiada: ile was doskonałych? W woli, w sercu, w intencjach. Do tej doskonałości my dążymy. To mówi, ile nas jest takich, którzy dążą w swoim sercu i woli do tej jedności najwyższej, to mówi, tak rozumiejmy. Jak się to da wspólnie zrozumieć? A jeśli co inaczej rozumiecie, no to Pan Bóg w pewnym czasie objawi. Nie róbcie problemów w danym momencie. Nie zaostrzajmy swoich punktów widzenia. Bądźmy tolerancyjni, wyrozumiali. Bóg to objawi. Jeśli te strony poróżnione, tym stronom poróżnionym będzie zależało na dojściu do prawdy, wcześniej czy później, przez modlitwę, przez cierpliwość, Pan te sprawy wyjaśni doskonale. Nie starajmy się okopywać w swoich stanowiskach. Trzecią jednością wymienioną przez apostoła w liście do Pawła, w liście do Efezjan, jest jedna nadzieja. Drodzy, my musimy rozumieć, wiedzieć, jaką mamy nadzieję, gdy przychodzimy to do społeczności. Tworzymy tę społeczność. Co my sobie obiecujemy? Jaką nadzieję? W chrześcijaństwie dominuje pogląd, że wszyscy mają nadzieję do nieba pójść, prawda? A więc musimy mieć jasność naszych nadziei co do przyszłości. Co zatem byśmy, drodzy, postawili jako to światełko w naszym tunelu, ten punkt odniesienia? Co jest naszą nadzieją? Nadzieja zmartwychwstania i życia wiecznego. Najogólniej mówiąc, prawda? Nadzieja i zmartwychwstania. Bo tak jak powiedziałem, apostoł Paweł mówi tak. Jeśli ktoś nie wierzy, że Chrystus zmartwychwstał, to znaczy, że zmartwychwstania nie ma. A jeśli ktoś nie wierzy, że zmartwychwstania nie ma, to daremna jest wiara takiego chrześcijanina. Więc pierwszy punkt wyjścia, drodzy, naszą nadzieją jest zmartwychwstanie. Czyli wzbudzenie z grobu, ożywienie, egeiro, wskrzeszenie, ale również zmartwychwstanie jako proces dochodzenia do doskonałości. Taką nadzieję mamy. Ona się otwiera dzięki ofierze Jezusa Chrystusa, bo On odkupił nas z wyroku adamowego, mówiąc tak z takim zaliczkowym już wyrażeniem, odkupił, w mocy wyroku adamowego, czyli ze śmierci z grobu. ale też otwiera szansę do życia wiecznego. Bo okup nie gwarantuje nikomu zbawienia do życia wiecznego, czego nasi bracia świadkowie nie rozumieją i borykają się z tym, powiadają, to jak Jezus wszystkie odkupił, to po co ja się dzisiaj poświęcam? No mówię, na skróty, bracie, rozumiesz, na skróty. Nie rozumiesz całej wykładni tego. Prawda? Więc my, drodzy, upatrujemy tej nadziei, mówiąc najkrócej, wzbudzenia od umarłych i również upatrujemy nadzieję życia wiecznego. To są, drodzy, te punkty. Albowiem Paweł jeszcze dodaje, mówi, gdybyśmy tylko w tym żywocie nadzieję mieli. I tu się spotykali, bo nam miło z tym bratem czy z siostrą porozmawiać tutaj. Gdybyśmy tylko w tym żywocie nadzieję mieli, to mówi, najnędzniejsi jesteśmy ze wszystkich ludzi. Ubodzy byśmy byli. A więc nasza nadzieja biegnie w kierunku tak zbawienia naszego, zbudzenia, uwolnienia z tej tragedii, jaka spotkała człowieka. I otworzenia się tej szansy życia wiecznego. Więc jedna nadzieja. Nasz wybór, drodzy, kim my chcemy być i Bogu podyktować, kim my chcemy być, Boga nie obowiązuje. Bowiem wszystko jest z łaski Bożej i Jego woli. Więc takie stanowisko, że jak ja nie otrzymam korony, no to po co się będę poświęcał? Albo jak nie przeżyję Armagedonu, to po co do tej organizacji będę przyjmował? Takiego targu z Bogiem nie ma. My, drodzy, nie możemy dyktować Bogu naszej woli i to Boga nie obowiązuje. Takim przykładem może być Ewangelia Łukasza, 13 rozdział, 25 werset, który mówi tak. I wstanie gospodarz i zamknie drzwi, a poczniecie stać przed drzwiami i kołatać we drzwi, mówiąc, Panie, Panie, otwórz nam. Wtedy on, odpowiadając, rzecze wam, nie znam was, skąd jesteście. Mówimy to w tym aspekcie, drodzy, że minęło już prawie 100 lat, gdy wysokie powołanie zostało kompletnie zamknięte, ale nie znaczy to, że Bóg nie przyjmuje poświęcenia. Chociaż niektórzy stoją u drzwi i pukają, Panie, otwórz nam do wysokiego powołania. Prawda? Przyjmij nas. A Pan mówi, daremne wasze stukanie. Nie walcie w drzwi. Tu nie przez wyłamanie drzwi. Nie stukanie w drzwi. Drzwi są zamknięte. A więc i ta interpretacja nas tu jednoczy. Że mamy nadzieję i nie mamy takich aspiracji niebiańskich. Chociaż apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza, w drugim rozdziale i 20 wersecie, dopełnia mówiąc, a w wielkim domu nie tylko są naczynia złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane, a niektóre ku uczciwości, drugie zaś ku zelżywości. Czyli w wielkim, tysiącletnim domu Jezusa są cztery klasy wybrane, a piątą stanowić będą niby wybrańcy wraz z restytucjonistami, a szóstą klasą będzie klasa, której śmierci. Mówiąc, podstawiając jej ją pod naczynia ku zelżywości. W wielkim domu Jezusa w tysiącleciu pomieszczą się wszyscy ludzie. Na górę pańską, mówiliśmy, pójdą wszyscy ludzie. Bo Bóg jest zbawicielem wszystkich ludzi, a najwięcej? Najwięcej wierzących. Gdy postawiłem ten problem braciom z organizacji, z którymi rozmawiałem, to jak to mówi? Tak? Jakieś stopniowanie w zbawieniu? Jednych więcej, jednych mniej. I ja mówię, to apostoł Paweł pisze. A, jest tu głęboka myśl, że Bóg zbawił wierzących więcej, a niewierzących mniej. I braterstwo znacie tę wykładnię. A więc Bóg przez Jezusa przygotował dom dla wszystkich ludzi, bo wszystkich odkupił Adam. Ale jednych umieścił w takim pokoju, i uczynił takim naczyniem złotym, innych umieścił w innym pomieszczeniu, naczyniem srebrnym, prawda? I dalej drewniane, gliniane i tak dalej. A więc, drodzy, jeśli mamy nadzieję, my tu się spotykamy, to musimy znać, w jakim zaprzęgu, w jakim biegu trwamy i do jakiego celu dążymy, czy do niebiańskiego, do jakiej klasy. Dobrze to sobie postawić pytanie. Ale ponieważ braterstwo są zorientowane, nie będziemy tego tutaj rozwijać. Czwartą częścią jedności, o której apostoł Paweł mówi, jest jeden Pan. Jeden Pan. Naszym Panem jest Jezus, Syn Boży. Nasz Zbawiciel i Głowa, wywyższony już do boskiej natury i królujący już. Królujący. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, 8 rozdziale i 6 wersecie zapisał oto taką myśl. Ale my mamy jednego Boga, Ojca, z którego wszystko, a my w Nim. Bóg jest źródłem, mówimy, wszelkiej dobrej i doskonałej rzeczy. Nie możemy nie powiedzieć tego doskonałej i dobrej, bo Bóg nie jest sprawcą wszelkich rzeczy. Prawda? Bo są rzeczy złe. Ale dobre i doskonałe, On jest tym źródłem. Ale my mamy jednego Boga, Ojca, z którego wszystko, a my w Nim, i jednego Pana. Jednego Pana. Jezusa Chrystusa. Narzędzie. Przewód, poprzez którego, tak jak czytamy w liście, w Ewangelii Jana, pierwszy rozdział od 1 do 3 wersetu, na początku u Boga było Słowo, prawda? A wszystko Bóg poprzez to Słowo stwarzał. Więc mamy jednego Pana, to jest Jezusa Chrystusa. Piątą częścią jedności jest jedna wiara. No ludzie powiadają, no a do jakiej ty wiary należysz? Wiara ma różne znaczenia, prawda? Różne znaczenia. Ale gdy mówimy tutaj o wierze, jako jednej z części jedności ludu Bożego, wymienionej przez apostoła Pawła, to jest prawda, wiara jako prawda. Jedna wiara, jedna prawda, jedno przekonanie o tej prawdzie. Tak jak wcześniej mówiłem, jedno przekonanie, jedna interpretacja, jedna wykładnia prawdy, ona tutaj nas sprowadza. Ona nas tutaj łączy, ona jest tą częścią jedności. Przeczytajmy, drodzy, list Judy, pierwszy rozdział, trzeci werset. Mówi tak. Wiara raz świętym podana. Co to jest ta wiara? Prawda raz świętym podana. Czyli piątą częścią jedności jest jedna wiara, to jest jedna prawda. A my dodajemy prawda parauzyjno-epifaniczna. Ta prawda jest nam bliska, my ją miłujemy, my ją rozumiemy, my ją cenimy i w niej upatrujemy to, co Bóg chce nam przekazać. I dlatego w liście do Hebrajczyków apostoł Paweł mówi tak, co jest zapisane w 10 rozdziale i 23 wersecie. Trzymajmy wyznanie nadziei się niechwiejące. Wyznanie tej wiary, wyznanie, uznanie tej prawdy, trzymajmy. Dlaczego? Bo wierny jest ten, który obiecał. Jeśli zachowamy tę wiarę, to Pan jest wierny i da nam to, co nam obiecał. Czyli rozumiemy to ten cel naszej obecności, naszej społeczności. Cel, coś nam obiecał, a mówiliśmy zbudzenie z grobu i szansę do życia wiecznego. A więc nadzieja ma tutaj wymiar albo znaczenie prawdy. Lub wiara ma znaczenie prawdy. Zdaniem apostoła powinniśmy wytrwale budować się w prawdzie, przedstawiać tę prawdę i być nieustraszonymi w przedstawianiu prawdy. Nieraz pewna blokada jest. Taka, no, jest możliwość przekazania jakiejś wiedzy z Biblii, no ale tak coś nas ściska, żeby nie pozwala podzielić się tą prawdą w różnych sytuacjach. Więc, drodzy, mamy to czynić nieustraszenie, pomimo przeszkód i trudności, które spotykają nas na drodze. Trzymajmy to wyznanie naszej wiary, nadziei i cieszmy się i obwieszczajmy tę radość innym. Szóstą jednością, albo częścią jedności ludu Bożego jest jeden chrzest. Nasi bracia świadkowie mówią, ale tylko chrzest u nas. Bo jak byłeś gdzieś ochrzczony już, to u nas jest nieważne. Tym samym mówią, że jest to chrzest dla organizacji, prawda? Nie dla Boga. Jeden chrzest, jeden chrzest. Przez chrzest rozumiemy poświęcenie się Bogu oraz jedyny właściwy znak, symbol ofiarowania, to jest zanurzenie w wodzie. Przez chrzest rozumiemy nasze zanurzenie się w czynieniu woli Bożej. Naszą wolę oddajemy Bogu, a wyrażamy to na zewnątrz przez symbol chrztu, przez zanurzenie w wodzie. Więc gdy apostoł mówi jeden chrzest, to rozumiemy, że my się zanurzamy wszyscy w woli Bożej. Wszyscy chcemy czynić wolę Bożą, realizować Bożą, chociaż się różnimy w naszej strukturze fizycznej, umysłowej, naszych zdolnościach, prawda? Ale wszyscy dążymy do jednego chrztu, do jednego celu, do poddania się poświęcenia Bogu i usymbolizowania tego przed wieloma świadkami. A więc, drodzy, ten chrzest jeden, czyli poświęcenie, to nie jest przypadkowe lub chwilowe spotkanie z Bogiem. Mam już tyle lat, 18, 19. Tamten mój kolega, czy brat poświęcił się, tamta koleżanka, czy siostra poświęciła się. No, taka wyszła, bo on się poświęci też. No i na takich przesłankach nieraz może to być budowane. Poświęcenie, drodzy, to nie jest przypadek, albo moda, albo czas, lub chwilowe spotkanie, ale świadomy wybór i decyzja wyzbycia się własnej woli dla czynienia woli Bożej trwale aż do końca. Poświęcenie. Tak jak mamy ten przykład z białą, czystą kartką, prawda? Bóg wpisuje na dany dzień taką, taką uwagę dla nas, a kartka zostaje pusta. Być może zapomnieliśmy się pomodlić. Może byśmy zapomnieli przeczytać tekst. Byśmy mogli zapomnieć to i tamto. Jedna czysta kartka, druga czysta. I tak patrzymy na kalendarz roku naszego poświęcenia. Mało tam żeśmy zapisali. A więc poświęcenie to jest poświęcenie. Stale, trwale i do końca. Siódmą częścią jedności ludu Bożego jest jeden Bóg. W piątej Mojżeszowej, o czym Izrael dobrze został poinformowany, a to jest zapisane w szóstym rozdziale, czwartym wersecie tej księgi, słuchaj Izraelu, Jahwe, nasz Bóg jedynym jest Bogiem. Jedynym. Wyjątkowym. Z Nim żaden inny się nie równa. Chociaż o Jezusie jest napisane, wracając do Ewangelii Jana, że był Bogiem u Boga. Na początku było Słowo, a ono Słowo było Bogiem. Czy był Bogiem? Czy nie? Czy jest Jezus Bogiem? Czy nie jest? Jest, był i jest. Chociaż gdy był człowiekiem, to był człowiekiem. Bo słowo Bóg znaczy władca, wielki władca, ale nie ma takiego władcy, który by dorównał najwyższemu Bogu Jehowie. Chociaż Logos był Bogiem, ale był niższym od swego Ojca. Bo był wielkim władcą. Poprzez Niego Bóg stwarzał wszystko. Ale Syn nie równał się Ojcu. A więc, gdy czytamy jeden Bóg, to znaczy, mamy na uwadze zawsze Boga Jehowy, najwyższego Boga. Gdy poznaliśmy, drodzy, składniki prawdziwej jedności, w ilości siedmiu tych składników, to możemy, drodzy, teraz odpowiedzieć na pytanie, co znaczy mieszkać w zgodzie i w takiej jedności. Bo pamiętamy, że mamy pod uwagą Psalm 133. Bo jako jest rzecz dobra i wdzięczna, gdy bracia zgodnie mieszkają. Więc tych 7 punktów przedstawiliśmy tutaj, wyrażających, na czym polega jedność ludu Bożego, która jest wdzięczna, miła i przyjemna. I jeśli teraz wiemy, z jakich elementów składa się ta jedność ludu Bożego, to możemy odpowiedzieć na pytanie, co znaczy mieszkać zgodnie w takiej jedności. Mieszkać w takiej jedności, w zgodzie, znaczy posiadać właściwą wiedzę. Musimy posiadać właściwą wiedzę, zorientowani musimy być, o co w tym wszystkim chodzi. Czy tu przypadek rządzi, czy jakie inne zasady, reguły. I dlatego przerobiliśmy te pewne wstępne myśli. Następnie, aby mieszkać w jedności, w zgodzie, znaczy spełniać warunki, które dotarły do naszej świadomości i przyjęliśmy jako zgodne z naszym punktem rozumowania, z naszą wolą, z naszą intencją. Spełniać je. One wtedy nas zobowiązują i tworzą zbór jako to ciało, jaką to jedność. Znany tekst, przytoczę go z Ewangelii według świętego Mateusza, 18 rozdział i 20 werset, powiada tak. Albowiem gdzie są dwaj albo trzej, ale zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośrodku. Pan uświadamia nas, że nie muszą być liczne zbory. Jak liczny zbór, no to tam jest szczególne błogosławieństwo. Nie chcemy powiedzieć, że nie ma, ale to nie znaczy, że Bóg nie błogosławi mniejszych zborów. Poczynając od dwóch lub trzech, którzy się zbierają w imieniu Pańskim. A w imieniu Pańskim znaczy według zasad i reguł biblijnych. Gdy panuje porządek, punktualność, taktowność, zasady, miłość, wzajemne zrozumienie, wyjście naprzeciw, to tam jest Pan. A gdy tego nie ma, to Pan jakoby się usuwa. Nie akceptuje tego tej społeczności. Więc, drodzy, Pan jest obecny przez swego Ducha Świętego w zgromadzeniu, w społeczności i Duch Święty jest Jego przedstawicielem, gdy zbór respektuje Jego wolę. Bo gdy dostaje się kwas, to on, tak jak apostoł Paweł mówi, zakwasza całe naczynie, cały zbór. Może być jakiś taki swąd, który się pojawi w zborze i on tak przyćmiewa społeczność braterską, prawda? Psalm 133, werset pierwszy omówiliśmy, przechodzimy do wersetu drugiego, psalmu 133. Jest jako olejek najwyborniejszy. Ta jedność ludu Bożego, jako rzecz dobra i wdzięczna, gdy bracia zgodnie mieszkają, to zgodne mieszkanie, ta jedność jest porównywana przez psalmistę do olejku najwyborniejszego. To nieprzypadkowo psalmista porównuje to zgodne mieszkanie z olejkiem i to z najwyborniejszym. Dlaczego? Wówczas składnikami tego oleju była oliwa z oliwek, mirra, cynamon, tatarak i kasja. I na ten czas ten olej był najwyborniejszy. Za chwilę powiemy o cechach tego, albo w uzasadnieniu, dlaczego on był najwyborniejszy. Harmonia albo harmonijna wspólnota ludu Bożego jest właśnie porównana z olejkiem najwyborniejszym, ponieważ ten olejek bardzo pięknie pachnie. Specyficzny ma zapach. Ale olejek również i leczy, i odświeża. Gdy mamy na uwadze te trzy szczególne cechy tego olejku, to możemy przenieść ją na płaszczyznę jedności ludu Bożego. Że jest pewien olejek, który w społeczności ludu Bożego, gdy jest i zachowany, i pielęgnowany, to on pięknie pachnie, leczy i odświeża. A więc, czy nie jest przyjemnie w zborze, albo taki widok w zborze, gdy bracia zgodnie mieszkają? Piękna harmonia. To jest tym olejkiem, balsamem. Prawda? który leczy, wprowadza piękną atmosferę, w symbolu mówiąc pachnącą, odświeżającą społeczność, która pobudza do energicznego działania, do współpracy, do życia religijnego, do życia dla Boga. Te trzy wartości ma Duch Święty jako antytypiczny lub symboliczny olejek. Duch Święty. Należałoby zatem przypuszczać, że serca poświęconych powinny być napełnione Duchem Świętym, by nie było miejsca na niepokoje, nieporozumienia i aby panował pokój. Należałoby się spodziewać, że poświęceni mają, nabywają, napełniają się tym olejkiem, żeby społeczność braterska trwała w pokoju, a nie w niepokoju i nieporozumieniach. Ale życie dowodzi, że nie zawsze tak jest. Gdy rozpoczęliśmy nasze poświęcone życie, wówczas nie było miejsca w naszym umyśle i sercu na takie jakieś wychylenia poza te granice, które określa nam Duch Święty. Staraliśmy się powstrzymać nasze uczynki w takiej dyscyplinie i w takiej jedności. Ale z upływem czasu dostrzegamy, że w rodzinie Bożej pojawiają się trudności, tarcia, nieporozumienia, a nawet z naszym udziałem. Kiedy przystępując do społeczności, tak wyidealizowaliśmy społeczność. To za jakiś czas nawet z naszym udziałem pojawiają się pewne trudności w zborze. Bo tak doświadczenie na to wskazuje. I w pewnej chwili dziwnym się wydaje, że występują tarcia wśród obdarowanych łaską dzieci Bożych. Dziwnym to się wydaje. Ten się napełnia Duchem Bożym i ten, i prawdą. No, a występują nieporozumienia. Apostoł Piotr powiada, nie dziwujcie się, bracia, że te doświadczenia na was przychodzą. Nie załamujmy rąk, nie traćmy gruntu. Nie dziwujmy się, bo to jest ku doświadczeniu naszemu. Nie znaczy, że mamy dążyć do skłócenia, ale jeśli to występuje, żebyśmy nie byli zaskoczeni i załamani tym faktem. Albo byśmy powiedzieli, no proszę bardzo, tamten taki, ja myślałem, że tak idealnie. Ideałem jest naszym prawda i duch prawdy. A co my z tym zrobimy? To już od nas zależy. Ich efekty ogólne będą takie lub inne. Pytanie jest, dlaczego Bóg dozwala na niezgody, nieporozumienia wśród ludu Bożego, wśród braci. Wiemy o tym, że charaktery nie rodzą się jak grzyby po deszczu. Każdy z nas jest niedoskonały, choć stara się nabyć Ducha Bożego, tego symbolicznego olejku. A gdzie możemy kupić ten olejek symboliczny? Na którym targu, na którym rynku? Gdzie go sprzedają? Możemy go kupić na rynku doświadczeń. Na rynku naszych doświadczeń właśnie. Przez doświadczenia nabywamy tego ducha, tego olejku Bożego. Gdy realizujemy prawdę, którą poznaliśmy, to w doświadczeniach właśnie on się wytwarza, ten olejek. Nasza postawa, nasz charakter, nasze usposobienie sprzyja dla innych lub gasi ducha wśród innych. Więc doświadczenia Pan pozwala na to, abyśmy na bazie wiedzy i doświadczeń mogli wykrzesać tego ducha, ducha Bożego, ducha miłości, cierpliwości, gorliwości, zapału dla Boga i dla sprawy Bożej. Kiedy trwały prześladowania, biorąc pod uwagę wiek Ewangelii, gdy płonęły stosy, gdy za wiarę, gdy grozili źli ludzie, systemy, więzienia, wtedy lud Boży miał wspólny cel. I tym wspólnym celem było stawianie czoła przeciwnościom zewnętrznym i upragniona społeczność. Czy w lesie w skryciu, czy u kogoś w domu, czy w stodole, Duch modlitwy, duch pomocy, wzajemne zrozumienie, gorliwość w takich warunkach była wyjątkowo gorąca. Gdy zewnętrzne zagrożenia ustają, słabnie duch aktywności. Nie ma ludzi, którzy nas przezywają, prześladują, dokuczają, wyłączają nas z pracy z tego tytułu, że jesteśmy inowiercami. Gdy te zewnętrzne doświadczenia mijają, gaśnie duch aktywności i obojętność. No jak ja nie przyjdę raz na zebranie, to co się stanie? I tak, bracia, przyjdę, zebranie się odbędzie. Jak raz nie przyszedłem, to jak ja się będę czuł teraz, jak przyjdę? Jeszcze raz nie przyjdę. A jak drugi raz nie przyjdę, no to już zupełnie tak. To by bracia powiedzą, to lepiej trzeci raz nie przyjdę. I tak się zaczyna. Nie ma zewnętrznych doświadczeń. Duch gaśnie, duch apetyt Słowa Bożego, to Słowo Boże staje się takie normalne, przecież co to jest zwyczajnego. Mówiłem, w doświadczeniu z innymi poglądami widzimy siłę argumentu, piękność prawdy, jak ona jest cudowna, ujmująca, budująca, drodzy. Trudno się oderwać od lektury prawdy, gdy my sercem podchodzimy do studiowania Słowa Bożego i tu ciekawa myśl, i tam artykuł. Po prostu tracimy orientację, za który artykuł się brać w pierwszej kolejności. A jak tylko, drodzy, upuścimy tego ducha, to nie ma smaku duchowego. Tworzą się też wewnętrzne problemy w zborze wśród poświęconych. Pojawia się rozluźnienie, obojętność, niedocenianie braterskiej społeczności. Mówimy tu po to, żeby ożywić, przypomnieć, drodzy, pobudzić tą energię, bo przecież żeśmy się poświęcili. Znamy ten cel, wiemy, do czego dążymy, o co w tym wszystkim chodzi. Przypominamy, drodzy, bo jesteśmy tymi cieknącymi, przeciekającymi naczyniami. Mało tego, w takiej sytuacji, drodzy, niektórzy tworzą własne myśli w zborze. Chełpią się tym, że jakieś wyknuli tam pewne swoje prawdy, zamiast budować swoją własną wiarę i polegać na Bogu, to tam wszędą jakieś własne myśli. Inni próbują, drodzy, zajmować się poprawianiem tego, co Bóg dał przez swoich sług na czasie. Szukają nauk w innych systemach, które Pan dawno już odrzucił. Niektórzy uważają, że nie potrzeba żadnych wodzów. Jaki to wódz ludu Bożego? Po co wódz ludu Bożego? No, chyba że sam by został wodzem, to wtedy by uznał wodę. Ale w żadnym innym przypadku. Tak. Należy pamiętać, drodzy, że w dużej mierze przyczyną trudności w zachowaniu jedności ludu Bożego jest różnorodność charakterów. Różnorodność charakterów. Jak ciężko pokonać swój charakter w znaczeniu tych słabości, które posiadamy. W pociągu z moim współpasażerem starszym, dużo panem, mówiliśmy o tym, mówiłem mu, że pokonać siebie to jest największa walka. Nie pokonać kogoś lub grupę ludzi, czy generał, który pokonał inną armię, pokonać siebie, zwyciężyć siebie, pokonać własne słabości, to jest największe bohaterstwo. I my wiemy, drodzy, jak długo my się musimy borykać z własnymi słabościami. I te słabości powodują te różnice i pewne napięcia w społeczności braterskiej. Wiemy, drodzy, że charaktery są, można wyrazić w takim symbolicznym określeniu, że niektóre charaktery są podobne do kitu, inne do diamentu, inne do aksamitu, a inne do jeża. I te charaktery, jak się spotykają, no to niewesoło nieraz bywa. Ale Pan sprowadza nas tutaj, żebyśmy te igły tego jeża poobcinali troszkę, prawda? Ten kryształ wspaniały, żeby się troszkę oszlifował. No i ta glina lub kit troszeczkę nabrał jakiś zasad, reguł, żeby mocno stał w wierze, nie był taki na wszystkie strony gięty. bo chcemy powiedzieć, że Pan przyciąga dziś takie charaktery, które są twarde, jednoznaczne, stałe, oddane, nawiązujące do aksamitu i do diamentu. Niektórzy bracia mają taki aksamitny charakter, my to czujemy. Rozmawiamy z nim, no czujemy tego ducha Chrystusowego. Inni są diamentami, jakimiś ukształtowanymi, ale takie charaktery jak kit, jeż czy inne guma, to będzie się Pan nimi w restytucji zajmował. Laską żelazną. W związku z tym, drodzy, tym, którzy mają skłonność do krytykowania innych, mają taką skłonność lub upodobanie do dokuczania innych lub osądzania innych, to tym apostoł Paweł przypomina w liście Jakuba, 4 rozdziale i 12 wersecie, gdy mówi: jeden jest zakonodawca, który może zbawić i zatracić, a ty kto jesteś, co potępiasz drugiego? Nie wolno. Chociaż mówi grom i napominaj apostoł, ale w sposób taktowny, naprowadzający, przypominający. Ale my, drodzy, nie mamy potępiać drugiego. Od tego jest Pan. A w liście do Rzymian, 14 rozdziale i 4 wersecie czytamy: ktoś ty jest, co osądzasz sługę cudzego? Panu własnemu stoi, albo upada, albo się on stoi, albowiem go Bóg może utwierdzić. Więc nie starajmy się, drodzy, nikogo osądzać. Starajmy się postępować taktownie, aby nie drażnić, nie gorszyć, utrzymywać w pamięci potrzebę jedności, aby wszyscy poświęceni mogli w tej jedności się rozwijać i nie wtrącać się w cudze sprawy. Zobaczcie, no jak tam tą swoją żoną teraz tobie się żyje? Jak ty tam... Albo odwrotnie, jak to z twoim mężem tam? Jeśli strona taka nie wnosi sprawy przed dwór, dwór nie ma prawa tym się interesować. Tym bardziej nie ma prawa się interesować, co w drugim zborze się dzieje. I przekazywać do trzeciego zboru, co w tamtym drugim zborze się dzieje. Sprawy na poziomie jednostki, co związuje dwóch lub trzech. Małżeńskie, małżeństwo, jeśli nie dwóch lub trzech, to stopnie, prawda, które obowiązują, a nie, prawda, krzyczeć na dachu o wszystkich sprawach. Bo tym się nie przysporzy dobra, ale raczej wniesie ducha rozluźnienia, ducha dysharmonii, nieporozumienia i pewnego rozczarowania. Tytuł Miłość do braci jest decydującą próbą. A więc miłość do braci nie będzie rozpowszechniać szkodliwych plotek, nie będzie zniesławiać drugą osobę, psuć mu opinię, bo miłość do braci jest decydującą próbą. Werset drugi, druga część powiada, że jest jako olejek, bo jako rzecz dobra, wdzięczna, jest, mówi, jako olejek najwyborniejszy, ściekający na brodę, aaronową, ściekający aż na podołę szat jego. Wiemy, drodzy, że olejek namaszczenia był wylany na głowę najwyższego kapłana i on ściekał aż do dołu szat jego, do nóg, do stóp jego. Symbolikę tego znamy, prawda? Jezus Pan otrzymał ducha bez miary, ale on spływał od dnia zielonych świąt na cały Kościół, prawda? Aż do stóp, do ostatniego członka klasy Chrystusowej. Duch spłodzenia, duch pomazania. No my mamy, nie mamy tego dzisiaj ducha spłodzenia, prawda? Ducha pomazania w takim wymiarze, jak dzieli to spłodzenie z Ducha Świętego, ale ten duch nas też pomazuje w tym znaczeniu, że uspasabia nas w naszym charakterze do przyszłego, do przyszłych przywilejów, do przyszłych błogosławień. Niech on spływa, drodzy. Ten Duch Chrystusowy, ten Duch Boży na nas. Poprzez Chrystusa Kościół, poprzez wyższe klasy i usługę wyższych klas na naszą korzyść, przyjmijmy go, drodzy, bo to jest, mówiliśmy w pierwszej części, najwyborniejszy olej.
Coś wspaniałego.
Duch, słowo prawdy i duch prawdy. I trzeci werset. Jest jako rosa Hermon, która wstępuje na góry syjońskie. Oto jako rzecz wdzięczna i dobra. I ona jest porównana, ta jedność wdzięczna i dobra, do rosy Hermon, góry Hermon, która wstępuje na wszystkie góry syjońskie, całego Izraela. I psalmista czyni drugie porównanie. Pierwsze to było do olejku najwyborniejszego, jedność ślubu Bożego. A teraz powiada, jest jako rosa Hermon, która wstępuje z tej góry na góry syjońskie. Góra Hermon, najwyższy szczyt gór Antylibanu, góry Antyliban na północy Izraela. Góra Hermon reprezentuje Jezusa Pana. Rosa reprezentuje prawdę. Te kropelki rosy, poszczególne elementy prawdy. Ta góra Hermon będzie błogosławić rodzaj ludzki, czyli Jezus, począwszy od Kościoła, już w wieku Ewangelii, błogosławiła góry syjońskie. Wiemy, że Jerozolima jest zbudowana na czterech górach, na dwóch górach i trzech pagórkach. I rosa Hermon, czyli Jezus, w wieku Ewangelii błogosławił górę Syjon, najwyższą górę, na której zbudowana jest Jerozolima, i góra Syjon reprezentuje klasę Chrystusową. Następnie góra Moria, prawda? Która przez Pana była, czyli przez Boga, błogosławiona w wieku żydowskim, ale będzie nadal błogosławiona w wieku tysiąclecia. Góra Akra reprezentuje klasę wielkiego grona, również wiek Ewangelii, rozwijająca się jako taka. Była błogosławiona przez górę Hermon, czyli przez Jezusa. I góra Bezeta, klasa młodocianych godnych. Aktualnie jeszcze członkowie tej klasy żyją, również jest błogosławiona przez Jezusa. No i pagórek Ofel, grupa quasi wybranych, poświęceni obozownicy Epifanii, szczególnie są błogosławieni przez górę Hermon Jezusa, który błogosławił prawdą parauzyjno-epifaniczną. W związku z tym tekst powiada, że ta jedność ludu Bożego będzie błogosławiona przez Jezusa Chrystusa, gdy w tej jedności będziemy trwać, zachowani będziemy. Dostąpimy tego błogosławieństwa. I psalm 133 kończy się takim stwierdzeniem. Albowiem tam Pan daje błogosławieństwo i żywot aż na wieki. Tam. Nie wcześniej. Aż my wejdziemy w tę jedność. Zachowamy tę jedność. Wytrwamy w tej jedności. I tam ostatecznie otrzymamy życie wieczne. Z całego serca wszystkim życzę życia wiecznego w tej jedności miłej, w tym ściekającym cudownym olejku Bożym. Niech Bóg Was błogosławi.